Tu Wieczorynka Naukomanów. Inna niż inna audycja popularno-naukowa, tylko w radiu UWM FM 95,9. Można słuchać co drugą sobotę na przemian z inną audycją popularno-naukową, Postój z nauką, w której z kolei mamy przegląd bardzo wielu różnych gałęzi nauki, podczas gdy w naszej Wieczorynce Naukomanów skupiamy się głównie na fizyce. Jaki jest temat dzisiejszej audycji? Tak się zastanawiałem przez krótką chwilę, no ale rocznice troszkę podpowiedziały, gdyż właściwie wszystkie, które dzisiaj zostały wymienione, kręcą się jakoś wokół elektryczności i elektroniki. No to trudno, żeby nie wziąć się za temat elektromagnetyzmu jako takiego. Temat, który wydawać by się mogło, jest już dobrze znany, bo co nowego można powiedzieć o elektromagnetyzmie, o zjawiskach elektromagnetycznych, ale okazuje się, że sprawa wcale nie jest taka prosta, jak się pozornie wydaje. Zacznijmy może od tego, że zjawiska elektryczne i magnetyczne są znane właściwie od starożytności. Starożytni filozofowie, którzy byli wówczas uważani ówczesnych naukowców, zauważyli, że niektóre kamyczki, takie jak chociażby bursztyn, jeżeli je się potrze innym ciałem, no to zaczynają przyciągać jakieś drobne okruchy. Z drugiej strony zauważono też, że niektóre skały, czy okruchy skalne, dzisiaj okazuje się, że to są to skały zawierające dużą domieszkę żelaza, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli rudy żelaza. Także jeżeli się, że takie fragmenty skał potrafią oddziaływać z innymi fragmentami, przyciągać się bądź odpychać. I to były pierwsze obserwacje tego, że mogą się pojawić jakieś oddziaływania, z jednej strony elektryczne, tak jak w przypadku bursztynu, i oddziaływania magnetyczne. Z tym, że przez dobre tysiąclecia uważano, że te dwa światy są jak gdyby zupełnie rozłączne. I dopiero doświadczenie Ersteda przeprowadzone jakieś 200 lat temu dowiodło, że ten wczesny pogląd był mylny. Nie ma czegoś takiego jak osobne zjawiska elektryczne i osobne zjawiska magnetyczne, że to są dwa światy, ale w gruncie rzeczy to są dwie twarze tej samej monety, tak jak dwie strony monety właśnie. Na czym polega doświadczenie Ersteda? W tym doświadczeniu mamy przewodnik, prostoliniowy najlepiej, przez który przepuszczamy prąd elektryczny, jak mówiłem, ogniwo czy stos galwaniczny został wynaleziony dobre 50 lat wcześniej przez Alessandro Volta. To było natomiast doświadczenie Ersteda, to początek XIX wieku. No i przepuszczamy prąd elektryczny przez przewodnik i jednocześnie w okolicy tego przewodnika, kiedy płynie przez niego prąd, stawiamy igłę magnetyczną, czy kompas. No i okazuje się, że kiedy w przewodniku płynie prąd, to igła tego kompasu stara się ustawić, no w zależności od tego, jak silny jest ten prąd i jak daleko jest od przewodnika, ale stara się ustawić prostopadle do osi przewodnika. Jeżeli prąd płynie w jedną stronę, no to ustawia się ta igła ustawia się, powiedzmy, jednym końcem w jedną stronę, a jak zmienimy zwrot prądu, no to igła ustawia się przeciwnie. Czyli ewidentnie świadczy to o tym, że ustawienie igły związane jest z orientacją, ze zwrotem prądu płynącego w przewodniku. Co z tego wynika? Otóż wynika z tego bardzo ważny wniosek, który jednocześnie pozwala nam zaklasyfikować doświadczenie Ersteda do grona 10 najważniejszych, jednego z 10 najważniejszych doświadczeń w historii całej fizyki. Wynika mianowicie z niego, że ruch ładunków elektrycznych wytwarza w otoczeniu przewodnika pole magnetyczne, no bo prąd elektryczny to jest ruch nośników ładunku, czyli ta strona elektryczna, natomiast igła magnetyczna oddziaływuje z polem magnetycznym, w związku z czym, no a to pole magnetyczne powstaje tylko wtedy, kiedy płynie prąd. Także ewidentnie doświadczenie Ersteda po raz pierwszy zademonstrowało, że istnieje jakieś bezpośrednie połączenie między ruchem ładunków elektrycznych a polem magnetycznym. Co ciekawe, same ładunki elektryczne nieporuszające się no nie mają tej właściwości, żeby wzbudzać pole magnetyczne, no bo kiedy mamy ładunki elektryczne, kiedy jakieś ciało naelektryzujemy, no to okej, oddziaływuje ono elektrostatycznie z innymi naelektryzowanymi ciałami, natomiast igła magnetyczna w żaden sposób nie wpływa to na zachowanie igły magnetycznej. Dopiero kiedy ładunki zaczną się poruszać, i nawet nie muszą się poruszać ruchem niejednostajnym, czyli nie muszą się poruszać z przyspieszeniem. Wystarczy, że się poruszają. I już obserwujemy wówczas powstanie pola magnetycznego. Co ciekawe, to pole magnetyczne, mimo że ładunki w swoim otoczeniu, ładunki elektryczne w swoim otoczeniu wytwarzają pole centralne, jeżeli to są pojedyncze, rozseparowane ładunki elektryczne, każdy z nich wytwarza pole centralne, czyli takie pole, w którym linie sił pola zaczynają się bądź kończą na tym ładunku, no a drugi koniec tych linii biegnie do nieskończoności. Jeżeli ładunki są dodatnie, no to wówczas takie linie rozchodzą się od ładunku do nieskończoności właśnie, natomiast jeżeli mamy ładunki ujemne, to wprost przeciwnie, czyli zaczynają się te linie gdzieś tam w nieskończoności, a kończą się na danym ładunku. Natomiast jeżeli chodzi o linię sił pola magnetycznego, no to tutaj jest akurat inna konieczność, mianowicie wszystkie linie sił pola magnetycznego tworzą takie krzywe zamknięte. Czyli w przewodniku płynie prąd wzdłuż linii prostej, natomiast pole magnetyczne wokół tego przewodnika przyjmuje kształt współkoncentrycznych okręgów. Jest to jakaś asymetria. Trudno na pierwszy rzut oka stwierdzić, dlaczego tak się dzieje, ale mam nadzieję, że ta asymetria już budzi wasz niepokój, bo no faktycznie sprawa wygląda znacznie dziwniej niż to się z pozoru wydaje.